gniew. Akt oskarżenia.
Dokument z 23 października 1939 roku spisano właściwie na jednej kartce maszynopisu, gdyż druga, poza dwoma zdaniami, zawiera jedynie podpisy pięciu oficerów z okrętu podwodnego ORP Orzeł.
Oświadczenie oficerów ORP Orzeł w sprawie internowania okrętu w porcie estońskim Tallinn z dnia 14 września 1939 roku, spowodowane tchórzostwem dowódcy komandora podporucznika Kłoczkowskiego Henryka.
Oskarżali swojego dowódcę o jedno z najcięższych przestępstw popełnionych przez żołnierza – tchórzostwo w obliczu wroga. Wobec dowódcy okrętu był to zarzut szczególnie ciężki.
Na podstawie następujących obserwacji dokonanych przez podpisanych niżej oficerów, w pełni poczucia stawianych ciężkich zarzutów, stwierdzamy zgodnie z naszym sumieniem, że komandor podporucznik Kłoczkowski Henryk ponosi całkowitą winę, że w dniu 14 września 1939 roku spowodował utratę okrętu będącego w pełni gotowości do działań wojennych.
Oświadczenie podpisali kapitan Jan Grudziński, porucznicy Florian Roszak i Andrzej Piasecki, podporucznicy Stanisław Pierzchlewski i Marian Mokrski, przesądzając w ten sposób o losie swojego dowódcy. Było to zaledwie 8 miesięcy po wielkim dla nich dniu, gdy stali na nabrzeżu Oksywskiego portu, obserwując uroczystość przyjęcia do służby w polskiej marynarce wojennej ORP Orzeł. Okręty zacumowane w basenie prezydenta gdyńskiego portu w pełnej gali flagowej tworzyły niezwykłe tło dla tego wydarzenia. Na nabrzeżu zgromadziło się 30 tysięcy mieszkańców Gdyni. Chcieli zobaczyć piękny okręt podejmujący służbę dla polskiego morza, tak jak chcieli zademonstrować swoją determinację, radość i dumę z umacniającej się Polski. Okręt przybył z holenderskiej stoczni na Oksywie 7 lutego, aby 10 lutego przejść przez główki gdyńskiego portu i zacumować przy nabrzeżu, gdzie oczekiwały nań tłumy. Na jego pomoście stał dowódca, komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski. Wydawałoby się, że w całej marynarce nie można było znaleźć lepszego fachowca, bardziej kochającego morze i okręty podwodne. Był człowiekiem walecznym, który doświadczenie bojowe zdobywał w bitwach na Dnieprze w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdy służył we flotylli pińskiej. Potem w batalionie morskim, który walczył z bolszewikami pod Grodnem i Białymstokiem. Był również marynarzem świetnie wykształconym i wyszkolonym w Szkole Oficerów Marynarki Wojennej w Toruniu, a także na francuskich uczelniach oficerów broni podwodnej i podwodnego pływania. Wiele lat służył na okrętach podwodnych ORP Wilk i Żbik, którego dowodzenie objął w 1932 roku jako 30-letni kapitan. Dotychczasowy dowódca tego okrętu, komandor porucznik Eugeniusz Pławski, odchodzący na stanowisko dowódcy dywizjonu okrętów podwodnych, pisał o nim.
Kłoczkowski był wówczas bardzo młody, ale przyznaję, że faworyzowałem i poparłem mianowanie go dowódcą, gdyż był zdolny i dosłownie zakochany w okrętach podwodnych, torpedach, elektryczności i tym podobnych. Jednym słowem, we wszystkim, co wchodziło w zakres służby na okręcie podwodnym. Przez 3,5 roku dowodziłem dywizjonem i nigdy nie zawiodłem się na tym człowieku, który miał również zdolności wynalazcze i organizacyjne.
Był jednak człowiekiem trudnym w kontaktach z załogą, apodyktycznym, zamkniętym, wymagającym. Te cechy sprawiły, że nie był lubiany, choć zwierzchnicy tego nie zauważali, ceniąc jego fachowość i oddanie służbie. A to szczególnie trudna służba, najcięższa w marynarce wojennej, wymagająca szczególnego hartu, odporności fizycznej i psychicznej. Orzeł doszedł do nabrzeża, burtowi rzucili trumy i wtedy orkiestra zagrała hymn. Ci chłopcy, twardzi, zaprawieni w morskiej służbie, nieskorzy do wzruszeń, czuli ucisk w gardłach. Podporucznik Marian Mokrski przyglądał się wejściu orła ze szczególnym uczuciem. Dla 34-letniego oficera, który od roku służył na okręcie podwodnym Wilk, największym marzeniem było rozpocząć służbę w załodze nowego okrętu. Tak bardzo tego chciał, że w liście do narzeczonej napisał: westchnij czasem, żeby mnie przydzielili na orła, jak przyjdzie do kraju, dobrze? Należeć do załogi tego okrętu było zaszczytem najwyższym dla podwodniaków, którego mogli dostąpić tylko najlepsi. Oczkowski wybrał takich doświadczonych, mających najwyższe oceny, najlepszych fachowców. Wielu wybrał na podstawie wieloletniej znajomości ze służby na dwóch innych okrętach. Dostawali broń, jaką można było wykorzystać w największych konfliktach morskich w każdym zakątku globu, gdyż orzeł należał do największych i najnowocześniejszych okrętów podwodnych świata. Zbudowano go w holenderskiej stoczni znanej z konstrukcji nowoczesnych i wykonania najwyższej jakości, choć nie od razu tak miało być. Początkowo dowództwo marynarki wojennej zdecydowało się na złożenie zamówienia we Francji, a to ze względu na sojusz militarny z tym państwem. W 1933 roku ogłoszono przetarg zamknięty na terenie Francji. Najkorzystniejszy wydawał się projekt francuskiej stoczni opatrzony roboczą nazwą projekt Simonon, co miało oznaczać, że autoryzuje go znany i ceniony konstruktor. Był to podstęp. Tak później przedstawił to przewodniczący komisji przetargowej inżynier-komandor Aleksander Rylke.
Podpis projektu Simonon miał więc w skrócie oznaczać: co do technicznej wartości projektu możecie być spokojni. Przecież odpowiada za nią sam Simonon, a tym samym zabezpieczać projekt przed szczegółową analizą specjalistów kierownictwa marynarki wojennej. Kiedy w związku z wynikami mojej analizy pan Simonon, będąc już w bardzo zaawansowanym wieku, przyjechał do kierownictwa, okazało się, że zgodziwszy się na filmowanie swym nazwiskiem przedstawionego nam przez stocznię projektu, znał go tylko bardzo pobieżnie. Być może zapoznał się z nim dopiero przed samym wyjazdem do Warszawy. Przypuszczam, że firmował projekt nie na piękne oczy i że był również zainteresowany, by kierownictwo marynarki wojennej go zaakceptowało.
Piękna i tania francuska oferta była w istocie próbą oszustwa, do której zarząd stoczni wciągnął szacownego konstruktora. Ufni w podstęp nie wzięli pod uwagę, że dokumenty trafią w ręce jednego z najlepszych na świecie fachowców, jakim był Aleksander Rylke. On szybko wykrył, że stocznia podała zaniżone dane, m.in. masy silników elektrycznych. Obliczenia komandora wskazywały, że tak zbudowany okręt nie mógłby osiągnąć minimum statyczności podwodnej, czyli krótko mówiąc, sterowanie nim pod wodą byłoby zabawą jak w Luna Parku. Rylke udowodnił nieuczciwość stoczni. Oświadczył:
po szczegółowej analizie oferty Loiry zmuszony jestem unieważnić swój podpis na protokole komisji przetargowej wysuwającej ofertę Loiry jako najkorzystniejszą. Wiem, czym to dla mnie pachnie, ale lepiej teraz niż za 3 lata.
Miał rację, że napisał, iż zdaje sobie sprawę z tego, czym to pachnie. Kierownictwo marynarki wojennej nie pochwalało działań, które pogarszały stosunki z francuskim sojusznikiem. Wolałoby raczej znaleźć wyjście kompromisowe, ale ekspertyza Rylkego na to nie pozwalała, a on nie dawał się przekonać i nie chciał złożyć swojego podpisu, aprobując zakup okrętu, który mógł okazać się niebezpieczny dla załogi. I w lipcu 1934 roku przeniesiono Rylkego w stan spoczynku, przy czym doliczono mu 3 lata brakujące do wysługi emerytalnej. Mógł mieć tylko satysfakcję, że cwaniacy z francuskiej stoczni zamówienia na okręt nie dostali. Trafiło ostatecznie do stoczni holenderskiej De Schelde, która gwarantowała dobrą konstrukcję, a to ze względu na świetnych fachowców, jakich zatrudniała. Byli to głównie inżynierowie niemieccy, którzy wobec zakazu budowy i posiadania okrętów wojennych przez siły zbrojne swojego państwa musieli szukać pracy za granicą i znaleźli ją w stoczniach holenderskich i hiszpańskich. A mieli ogromne doświadczenie zdobyte przy budowie okrętów podwodnych dla floty kajzerowskiej, która omalże nie przesądziła o zwycięstwie Niemiec w I wojnie światowej. Koszt budowy okrętu, wynoszący 8 milionów złotych, został pokryty ze składek marynarzy i społeczeństwa, choć całkowity koszt, wliczając uzbrojenie, cenę torped, paliwa itd., był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł około 21 milionów złotych. Pozostało pytanie, po co wydano tak wiele pieniędzy na okręt oceaniczny, który mając zasięg 7 tysięcy mil morskich, mógł przebywać w morzu przez miesiąc bez zawijania do bazy. Był jednak za duży na Bałtyk, na jakim miał walczyć. A w holenderskiej stoczni już budowano bliźniaczy okręt Semp, zaś dowództwo marynarki wojennej planowało zakupienie jeszcze 3 okrętów podwodnych typu Orzeł, ale większych. Umowy na budowę dwóch takich jednostek podpisano w końcu 1938 roku ze stocznią w Hawrze, a o trzecim dyskutowano. Za cenę jednego wielkiego okrętu podwodnego można było zakupić trzy mniejsze, przystosowane do służby na Bałtyku, lub flotylę ścigaczy. W tym czasie morskie potęgi budowały dla swojej podwodnej floty niewielkie okręty przeznaczone do służby przybrzeżnej lub niewielkich akwenach morskich. Marynarka wojenna kolonialnego mocarstwa Wielkiej Brytanii miała w 1939 roku 34 okręty klasy U, wypierające o połowę mniej niż orzeł. Kriegsmarine dysponowała 50 jeszcze mniejszymi typ 1 i 2. W kierownictwie marynarki wojennej decydujący głos należał do zwolenników maksymalnego zwiększania siły morskiej i to przez budowę dużych jednostek nawodnych i podwodnych. Uważali, że skoro nasi potencjalni wrogowie, Niemcy i Rosjanie, mieli na Bałtyku krążowniki, to należało naszą marynarkę uzbroić w podobne jednostki, aby w morskich bojach mogły im stawić czoła. Taki cel przyświecał zakupieniu za 13,5 miliona złotych stawiacza min ORP Gryf, który ze względu na silne uzbrojenie artyleryjskie można było uznać za lekki krążownik. A tyle kosztowałyby cztery kutry torpedowe, które mogły być równie groźnym przeciwnikiem dużych okrętów, zaś utrata w boju jednego kutra nie byłaby tak dużą stratą jak zatopienie stawiacza min, który w istocie wytrwał tylko do 3 września. Można też było kupić 17 samolotów torpedowo-bombowych, które, jak dowiodły późniejsze działania na morzu, były nadzwyczaj groźnymi przeciwnikami największych okrętów. Tymczasem w planie wzmacniania naszej floty przewidywano budowę jeszcze dwóch jednostek typu Gryf, a na lotnictwo morskie miało pójść 4,5 miliona złotych, za które planowano zakupienie 6 nowoczesnych włoskich wodnosamolotów. Takie były plany, a wejście Orła do Gdyni miało otworzyć nową erę wzmacniania marynarki wojennej. Na Okrzywskim Nabrzeżu okręt witał generał Kazimierz Sosnkowski jako przedstawiciel prezydenta RP. Jego żona Jadwiga Sosnkowska była matką chrzestną Orła. Generał wygłosił piękne przemówienie, którego słowa chcieli usłyszeć wszyscy, gdyż wskazywały drogę rozwiązania naszych problemów ekonomicznych i wielką przyszłość Polski jako mocarstwa morskiego i kolonialnego.
Polska, kraj pozbawiony wielu niezbędnych surowców, kraj o wielkim przyroście naturalnym, kraj, który już cierpi silnie z powodu przeludnienia wsi i na skutek całkowitego prawie zamknięcia możliwości emigracyjnych. Polska nie może pozostać bierną i obojętną wobec zagadnień kolonialnych.
Pozostawało pytanie, na ile przemówienie oddawało rzeczywistą chęć najwyższych władz wojskowych budowania floty wojennej do ochrony linii żeglugowych biegnących z Gdyni do polskich kolonii lub, jak zwykła robić to Royal Navy, bombardowania w koloniach przybrzeżnych wiosek, aby przywołać do porządku zbuntowane plemiona. Liga Morska i Kolonialna, organizacja założona w 1930 roku dla propagowania morskich spraw, umacniania polskiej floty i ogromnie w tym dziele zasłużona, czyniła również starania o założenie polskich kolonii w Brazylii, w Peru, Liberii, Mozambiku i na Madagaskarze. W roku 1934 Liga kupiła w brazylijskim stanie Parana od lokalnych plemion indiańskich szmat ziemi, który podzielono na 286 działek o powierzchni 25 hektarów każda oraz na mniejsze działki municypalne. Pierwsi osadnicy z Polski wyruszyli do Brazylii w sierpniu 1935 roku i w ciągu kilku miesięcy przybyło tam około 350 ludzi. Ponadto Liga Morska i Kolonialna domagała się przyznania Polsce 10% byłych kolonii niemieckich, czyli ziem o powierzchni około 300 tysięcy km kwadratowych. Miało to naprawić dziejową niesprawiedliwość, jaką było pozbawienie Polski udziału w podziale dawnych protektoratów niemieckich. Przy takich założeniach flota wojenna musiała mieć duże okręty oceaniczne, odpowiednie do konwojowania statków handlowych wiożących surowce dla polskiego przemysłu lub materiały wojenne z kolonii w Ameryce Południowej i Afryce. O ile taki plan mógł wydawać się realny, to obrona polskiego wybrzeża nastręczała dużo większe trudności. W istocie było go bardzo mało, gdyż z pasa 140 kilometrów, jakie przyznano Polsce w traktacie wersalskim, połowa 71 kilometrów stanowiła długość linii brzegowej Półwyspu Helskiego. Piaszczysty, niezagospodarowany brzeg nie miał wielkiej wartości ekonomicznej, a Gdańsk, jedyne wielkie miasto od stuleci związane z Polską i polską gospodarką, stało się wolnym miastem, w którym przeważała ludność niemiecka. Wąski pas nadmorskiego terytorium z obydwu stron ściskało niemieckie państwo, Prusy zachodnie i wschodnie. W istocie nie sposób było go obronić przed niemieckim atakiem wychodzącym z obydwu stron, odcinającym polskie wojska, które w korytarzu między Prusami by się znalazły. Dlatego, choć w Armii Pomorze wyodrębniono silny korpus interwencyjny w składzie m.in. dwóch dywizji piechoty, które miały ruszyć na Gdańsk, to w sierpniu, tuż przed wybuchem wojny, wycofano je na południe w obawie przed odcięciem przez wojska niemieckie. Zapewne dowództwo marynarki wojennej zdawało sobie sprawę, że żaden z naszych okrętów nawodnych nie ma szans przetrwania dłużej niż kilka dni wobec przewagi niemieckiej floty i lotnictwa. Kriegsmarine skierowało przeciwko Polsce dwa pancerniki szkolne, Schleswig-Holstein i Schlesien, z których każdy dysponował większą siłą ognia niż wszystkie polskie okręty i artyleria obrony wybrzeża razem wzięte. Ponadto 9 niszczycieli, 7 ścigaczy, 9 okrętów podwodnych i wiele mniejszych jednostek. Ta flota pod względem tonażu przewyższała polską flotę 20-krotnie, a jej siłę zwielokrotniało wsparcie lotnictwa 120 myśliwców, bombowców nurkujących i samolotów rozpoznawczych. A Polska dla powietrznej obrony wybrzeża mogła wystawić tylko 23 wodno-samoloty, które nie nadawały się do użytku i szybko zostały zniszczone. Świadomość zagrożenia największych i najcenniejszych jednostek sprawiła, że dowództwo marynarki wojennej opracowało plan wycofania z Bałtyku dywizjonu niszczycieli tworzonego przez niszczyciele Grom, Burza i Błyskawica i odesłania ich do Anglii, aby tam walczyły przy boku Royal Navy. 30 sierpnia 3 nowoczesne niszczyciele odeszły od Okrzywskiego Wybrzeża, kierując się do Wielkiej Brytanii. Miały tworzyć piękną, bojową historię polskiej marynarki, ale nie w Polsce. Polska miała walczyć sama, a na morzu, gdzie pozostały tylko dwie duże jednostki nawodne, stawiacz min Gryf i niszczyciel Wicher, okręty podwodne stanowiły główną siłę uderzeniową polskiej marynarki. Kryjąc się w głębinach, były zabezpieczone przed atakiem niemieckich samolotów, które stanowiły największe zagrożenie na Bałtyku. Mogły wypełnić najważniejszą misję w tej wojnie, blokując niemieckim statkom i okrętom dostęp do Gdańska, dokąd miały dowozić zaopatrzenie dla wojsk niemieckich, oraz atakując statki płynące do drugiego największego portu morskiego w tym rejonie Bałtyku, Königsbergu. Orzeł wyszedł w morze spóźniony 1 września 1939 roku. Z nieznanych powodów, w sytuacji wskazującej, że wojna wybuchnie lada godzina, komandor Kłoczkowski spędził noc na lądzie. Zezwolił też, aby kilku podoficerów nocowało w swoich domach. W rezultacie rano 1 września, gdy Schleswig-Holstein ostrzeliwał Westerplatte, orzeł stał zakotwiczony poza falochronem Okrzywskiego portu. Było to rozsądne, gdyż nie zostałby zablokowany w basenie portowym, gdyby niemieckie samoloty zatopiły jakąś jednostkę u jego wyjścia lub zrzuciły miny. Jednakże nie mając pełnej obsady, nie mógł rzucić cum i wyjść w morze. Na szczęście niemieckie lotnictwo nie przeprowadziło odpowiedniego rozpoznania i nie zaatakowało okrętu stojącego tuż u wejścia do portu wojennego. Dowódca Orła wezwany został na okręt o godzinie 5 rano. Godzinę zajęło mu dotarcie do dowództwa floty na Okrzywiu. Tam na korytarzach i klatce schodowej czuło się już atmosferę wojny, którą wyznaczały odgłosy walki dobiegające z Westerplatte. Marynarze wynosili skrzynie z dokumentami, które miały być przeniesione do bezpiecznego miejsca. Liczono się bowiem, że lada godzina niemieckie samoloty zaatakują Gdynię. Pół godziny wcześniej 3 niemieckie samoloty rozpoznawcze przeleciały nad Okrzywiem, najwidoczniej aby ustalić pozycję polskich okrętów i ostrzelały jednego z nich, lecz szybko zostały odpędzone ogniem artylerii przeciwlotniczej. W dowództwie Kłoczkowski odebrał rozkaz bezzwłocznego wyprowadzenia okrętu w morze. Cała załoga była już na miejscach. Kilkanaście minut po godzinie 6 motorówką dotarł do okrętu, a o 6.35 orzeł jako ostatni z dywizjonu polskich okrętów podwodnych ruszył, wciąż na powierzchni, do wyznaczonego sektora na linii Jastarnia - ujście Wisły, gdzie dotarł o 7.13. Tam zanurzył się. Odtąd miał patrolować wody w Zatoce Gdańskiej, czekając na pojawienie się nieprzyjacielskich okrętów. Był to najgorszy rejon, jaki można było wybrać dla tego wielkiego okrętu. Z jednej strony ciągnęło się wybrzeże gdańskie, z drugiej płycizna Zatoki Puckiej i dalej Półwysep Helski. Możliwości działania i ataku na niemieckie jednostki były więc bardzo ograniczone. Zatoka Gdańska była za płytka dla tego okrętu. Nawet skrywając się pod wodą, mógł zostać zauważony z powietrza. Ponadto należało zakładać, że nieprzyjaciel, wiedząc o obecności polskich okrętów podwodnych, nie skieruje do tego rejonu żadnych transportowców. Pancernik Schleswig-Holstein, najcenniejszy okręt, jaki mógł paść ofiarą torped Orła, skrył się w porcie gdańskim. Orzeł pływał po wyznaczonym sektorze, nie mając wielkich szans na storpedowanie niemieckiej jednostki. Również jej wypatrzenie przez peryskop było mało prawdopodobne. Gdy mgła odsłoniła lotniska pod Słupskiem, wystartowały stamtąd 24 samoloty, których załogi otrzymały rozkaz zbombardowania Chełma. Około godziny 13 od strony Rozewia nadleciały nad cel. Jedenaście samolotów zaatakowało baterię imienia Laskowskiego, główną artylerię Helu, jaką tworzyły cztery działa kalibru 150 mm. 20-minutowe bombardowanie helskiej baterii nie wyrządziło poważniejszych szkód. W Oksywskim porcie bomby niemieckich samolotów zatopiły okręt bazy Nurek, na którym zginął dowódca oraz 16 marynarzy. Dwie bomby ugodziły okręt artyleryjski Mazur, który walczył do końca, ostrzeliwując atakujące samoloty. Zginęło na nim prawdopodobnie 40 marynarzy. Dotkliwe straty poniosła bateria Kanew, gdzie bomby zabiły kilkunastu ludzi obsługi dział oraz zniszczyły jedno działo i uszkodziły drugie. Przed godziną 18 Gryf, idący z ładunkiem min, które miał postawić w zatoce, i osłaniający go niszczyciel Wicher wraz z kanonierkami i trałowcami rozpoczęły walkę z 33 niemieckimi bombowcami. Bomba eksplodująca tuż przy burcie stawiacza min zabiła dowódcę komandora podporucznika Stefana Kwiatkowskiego i czterech członków załogi. Wielu odniosło rany. Uszkodzony okręt musiał pozbyć się zapasu min i skierował się do portu na Helu, gdzie wytropiony przez samoloty znalazł się w pułapce. Wicher został lekko uszkodzony. Na trałowcu Mewa zginęło 9 marynarzy, a 8 odniosło rany, w tym dowódca, który doprowadził okręt do portu, leżąc na pokładzie. Orzeł wynurzył się parę minut po godzinie 19, aby naładować akumulatory i przewietrzyć wnętrze. Komandor Kłoczkowski liczył, że w zapadającym zmroku niemieckie samoloty nie będą atakować. Już wiedział z meldunku radiowego o stratach zadanych polskiej marynarce przez niemieckie samoloty. Do świtu pozostawali na powierzchni, aby, gdy nad Helem wzeszło słońce, skryć się pod wodą. Kłoczkowski zdawał sobie sprawę, że niemieckie samoloty, które poprzedniego dnia koncentrowały ataki na porcie i obronie wybrzeża, mogą z całą siłą zaatakować okręty. Spodziewał się, że na polowanie wyruszą ścigacze i niszczyciele. Poza samolotami najgroźniejsi wrogowie okrętów podwodnych. W zespole polującym na okręty podwodne z reguły duży okręt, niszczyciel lub torpedowiec, pełnił rolę okrętu wykrywającego. Gdy jego szumonamierniki, wyłapujące odgłos pracy śrub okrętu podwodnego, zlokalizowały cel, wówczas kierował w to miejsce mniejsze jednostki, trałowce lub ścigacze, które rzucały bomby głębinowe, metalowe beczki z ładunkiem od 90 do 136 kg materiału wybuchowego, eksplodowanego w wyniku działania zapalnika reagującego na ciśnienie wody. Typowy atak na okręt podwodny polegał na rzuceniu trzech bomb za rufą atakującego okrętu w odstępach co kilkadziesiąt metrów. Bomby zanurzały się z prędkością prawie 5 metrów na sekundę, co było ważne, gdyż przy większej prędkości opadania wybuch mógłby nastąpić, zanim atakujący okręt oddaliłby się na bezpieczną odległość. Eksplozja bomby w odległości do 7 metrów od kadłuba okrętu podwodnego niszczyła go, zaś w odległości do 15 metrów powodowała poważne uszkodzenia, co z reguły zmuszało okręt do wynurzenia, gdy był niszczony ogniem dział lub taranowany. Przez cały 2 września Orzeł pozostawał pod wodą. Poza krótkim wynurzeniem koniecznym dla przewietrzenia okrętu, gdy orzeł wystawił tylko kiosk nad wodę, komandor Kłoczkowski zdecydował się na wyjście na powierzchnię dopiero wieczorem o godzinie 19.50. Jednakże ciemności już nie dawały pełnego bezpieczeństwa. O godzinie 22.30 niemieckie samoloty dostrzegły sylwetkę polskiego okrętu podwodnego i zaatakowały go bombami. Orzeł zdążył jednak skryć się pod wodę. Przez całą noc Hel był atakowany przez niemieckie samoloty, ale silna obrona przeciwlotnicza uniemożliwiła im spowodowanie większych szkód. Kolejny dzień miał przynieść nowe, tragiczne wydarzenia. Wcześnie rano dwa niemieckie niszczyciele zaatakowały stojące w helskim porcie niszczyciel Wicher i uszkodzony Gryf. Obydwa polskie okręty dzielnie się broniły, ale pozbawione możliwości manewru musiały ulec wrogowi. Pociski trafiające Gryfa spowodowały gwałtowny pożar. Dowódca w obawie przed eksplozją zdecydował się wydać rozkaz zatopienia komór amunicyjnych. Kolejny cios zadały Gryfowi sztukasy, które nadleciały około godziny 9. Z uszkodzoną rufą z trudem utrzymywał się na wodzie. Wicher, którego kadłub rozerwały wybuchy bomb, tonął. Wkrótce Gryf, trafiony kolejnymi bombami, osiadł na dnie. Dwa największe i najcenniejsze okręty broniące wybrzeża zostały unicestwione. Orzeł był w trudnej sytuacji. Płytkie wody Zatoki Gdańskiej nie dawały odpowiedniego zabezpieczenia przed samolotami i bombami. Tak się stało 3 września w południe, gdy okręt był na głębokości 28 metrów, a mimo to niemieckie bombowce wypatrzyły ciemny kształt rysujący się w czystych wodach Zatoki. Na szczęście bomby spadły zbyt daleko, aby wyrządzić szkody. Przez 4 dni orzeł pozostawał w wyznaczonym sektorze Zatoki Gdańskiej. Niewielkie miał możliwości działania. Nie biegły tam żadne szlaki zaopatrzeniowe, a największy okręt, pancernik Schleswig-Holstein, ostrzeliwujący Westerplatte, pozostawał w bezpiecznej przystani, jaką był kanał portowy portu gdańskiego. Inne duże okręty niemieckie w obawie przed torpedami okrętów podwodnych też nie wchodziły do zatoki. Za to często patrolowały tam ścigacze. One i samoloty były nadzwyczaj groźne dla orła, który nie mógł bezpiecznie schronić się w głębinach, gdyż w jego sektorze dno było na głębokości zaledwie 30 metrów. Do 4 września orzeł był atakowany co najmniej 2 razy przez ścigacze, 4 razy przez samoloty. Niemcy zaciskali pętle. Niebezpieczeństwo zagłady stawało się coraz bardziej bliskie. Najgorszy atak rozpoczął się 4 września o godzinie 15.05. Wówczas samolot dostrzegł peryskop orła. Prawdopodobnie rzucił kilka bomb, a następnie wezwał okręty. Orzeł manewrował, usiłując wymknąć się prześladowcom. Schodził najgłębiej, jak tylko było to możliwe. Jednakże hydrolokatory niemieckich okrętów lokalizowały go coraz precyzyjniej. W ciągu 20 minut, jakie upłynęły od początku ataku, załoga orła naliczyła 10 bliskich podwodnych wybuchów. Tak było do wieczora. Wtedy właśnie komandor Kłoczkowski miał dojść do wniosku, że dalsze pozostawanie w tym rejonie umożliwi Niemcom dokładne namierzenie i zniszczenie okrętu. O godzinie 20.20 zapisał w dzienniku okrętowym:
wynurzenie. Warunki atmosferyczne, Stiel oraz księżyc dawały duże możliwości dla akcji przeciwko okrętom podwodnym. Wobec powyższego skierowałem się na nord, postanowiłem odejść od strefy zagrożonej z zamiarem szukania transportów nieprzyjaciela z ZSSR, które by przechodziły przez obszary mniej strzeżone i umożliwiające akcję okrętom podwodnym.
Logiczne, ale odejście z wyznaczonego sektora byłoby działaniem samowolnym, gdyż Kłoczkowski takiego rozkazu z dowództwa floty nie otrzymał. Podobno długo rozważał, czy tak postąpić, aż się na to zdecydował. A może chciał uciec na bezpieczniejsze wody, nad którymi nie krążyło tak wiele samolotów jak w zatoce. Jego oficerowie stwierdzili później, że w pewnym momencie oświadczył: trzeba iść pod Gotland i przeczekać tę wojnę. Czy dobrze go zrozumieli? On sam inaczej przedstawiał tę sytuację. Miał na ten temat rozmawiać z kapitanem Bogusławem Krawczykiem, dowódcą ORP Wilk, okrętu pełniącego dyżur bojowy w szczególnie trudnym sektorze.
Z zamiarem moim wyjścia na morze nie ukrywałem się i powiedziałem o tym głośno w mesie wobec wszystkich oficerów. Rozmawiając ostatni raz z Krawczykiem, powiedziałem jemu, że prawdopodobnie wyjdę w morze. Nie powiedziałem, że idę przeczekać wojnę pod Gotland. Natomiast powiedziałem, że dość tej wojny, mając na myśli Zatokę. Idziemy na linię komunikacyjną. Ta moja decyzja została przyjęta z wielkim entuzjazmem przez oficerów.
Wydarzenie to mogło mieć zupełnie inny przebieg, ale nie zmienia to faktu, że Kłoczkowski złamał rozkaz. Wiele lat później eksperci orzekli.
Wycofanie się samowolne komandora podporucznika Kłoczkowskiego z sektora utrudniło działanie pozostałych okrętów podwodnych. Źle wpłynęło na morale załóg tych okrętów i obniżyło wartość bojową dywizjonu okrętów podwodnych jako całości pozbawionej 20% okrętów.
Tak, orzeł wyłamał się z szyku. Jego odejście oznaczało powstanie luki w systemie, jak i w zamyśle dowództwa marynarki wojennej tworzyły okręty podwodne. Bez względu na to, jak ich dowódcy oceniali położenie i możliwości wykonania zadań, samowolnie nie mieli prawa decydowania. Wilk, który walczył w sąsiednim sektorze, zaciekle atakowany, wytrwał 12 dni, aż wobec uszkodzeń i zmniejszającego się zapasu oleju uzyskał zgodę dowództwa na przedarcie się do Anglii, dokąd dotarł 19 września. Mijały dni. Orzeł patrolował koło Gotlandii, daleko od wód Zatoki Gdańskiej. Spokój. 7 września odebrał rozkaz z dowództwa floty nakazujący przejście w rejon Pilau, niemieckiej bazy morskiej. W dzienniku okrętowym nie ma ani słowa na ten temat. Kłoczkowski tworzył pozory, że zamierzał rozkaz wykonać, ale szybko wycofał się z niebezpiecznej strefy. Tłumaczył potem, że ze względu na stan zdrowia. Coraz częściej demonstrował, jak się źle czuje. Oficerowie patrzyli z niedowierzaniem. Coraz bardziej narastało w nich przekonanie, że dowódca symuluje chorobę. On nie zwracał na to uwagi. Tłumaczył, że zatruł się w dworcowej restauracji, gdzie przed wyjściem w morze zjadł kolację. Wreszcie postanowił powiadomić o tym dowództwo. Kontradmirał Józef Unruk, dowódca floty, w odpowiedzi polecił:
albo wysadzić dowódcę w porcie neutralnym i działać dalej pod dowództwem zastępcy dowódcy, albo ostrożnie przyjść w nocy na Hel celem zmiany dowódcy. Meldować o decyzji.
Kłoczkowski przez 2 dni zastanawiał się, co robić. Podobno zwlekał, mając nadzieję, że stan zdrowia poprawi się. Wykluczył jednak możliwość zbliżenia się do Helu, gdyż uznał, że jest to zbyt niebezpieczne. Dlaczego? Czyżby we wnętrzu okrętu wiedział lepiej, jaka jest sytuacja w bazie, niż dowódca marynarki wojennej, który stamtąd, z Helu, wysłał depeszę, przewidując, że może ostrożnie przyjść w nocy na Hel? Dlaczego zdecydował się wprowadzić okręt do portu w Tallinie, a nie chciał zbliżyć się do polskiego brzegu, do którego mógłby dobić w szalupie? Był w porcie tallińskim przed wojną 3 razy. Wiedział, że najwyżsi dowódcy estońskich sił zbrojnych są rodzinnie powiązani z Polską. Spodziewał się życzliwego przyjęcia i pomocy. Nie wiedział, że nie pozwalały na to przepisy prawa międzynarodowego. W grudniu 1938 roku państwa bałtyckie i skandynawskie zawarły umowę w sprawie postępowania z okrętami państw prowadzących wojnę, które chciałyby wpłynąć na ich wody terytorialne. Paragraf 2 zabraniał wstępu na wody wewnętrzne, przez co rozumiano pas wód terytorialnych o szerokości 4 mil morskich, bronionych przez miny bądź inne środki obrony. To sformułowanie pozwalało rozciągnąć zakaz na port w Tallinie, w pobliżu którego były pola minowe, a wejścia strzegły baterie artylerii nabrzeżnej. Zakaz ten jednak nie dotyczył okrętów podwodnych zmuszonych do wejścia do portu stanem morza lub awarią. Wobec takich sformułowań umowy awaria sprężarki czy wysadzenie chorego dowódcy mogły nie zostać uznane przez władze estońskie za wystarczający powód do skorzystania z prawa wyjątku. Tyle, że Kłoczkowski o istnieniu tej umowy nie wiedział, podobnie jak nikt w dowództwie floty, gdyż Ministerstwo Spraw Zagranicznych o tym nie poinformowało. Nie wiedział również, jak napięta była polityczna sytuacja wokół Estonii. Stalin przystąpił do odbudowy carskiego imperium i czekał na odpowiedni pretekst, aby zaanektować nadbałtyckie państwa. Radziecko-niemiecki układ, podpisany w końcu sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Mołotowa i Ribbentropa, umieścił Estonię obok Litwy i Łotwy w sferze radzieckich wpływów, co oznaczało, że Niemcy nie będą ingerować w radzieckie posunięcia wobec tych państw. Z drugiej strony Stalin obawiał się niemieckiego zagrożenia. Stało się to szczególnie realne po marcu 1939 roku, gdy Niemcy zajęli Kłajpedę. Wojna z Polską, której wynik 14 września był już przesądzony, oznaczała, że Niemcy, likwidując tzw. korytarz, uzyskają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z Kłajpedą, a szybko port stanie się ich wielką bazą wojenną, przyczółkiem dającym możliwość opanowania państw nadbałtyckich, a w każdym razie zmuszenia ich do wyrażenia zgody na założenie niemieckich baz na ich terytoriach. A to byłoby bezpośrednim zagrożeniem dla Leningradu, największego radzieckiego ośrodka produkcji zbrojeniowej. Jednakże Stalin nie zakładał zbrojnej interwencji przeciwko nadbałtyckim państwom. Wolał, żeby nastąpiło to na mocy układu, którego wymuszenie na rządach Estonii, Litwy i Łotwy nie wymagało wielkiego wysiłku, zważając na dysproporcje sił. Potrzebował tylko pretekstu, a wejście polskiego okrętu wojennego do tallińskiego portu mogło wytworzyć sytuację wyczekiwaną przez Stalina. Orzeł wycofywał się z rejonu wojny. Nie należało się spodziewać, że daleko na wschodzie uda mu się zaatakować jakieś niemieckie okręty, a jednak taka okazja się zdarzyła. 12 września, gdy płynęli do Estonii, dostrzeżono zbiornikowiec z napisem na rufie Bremen, co jednoznacznie określało jego przynależność państwową. Kto zobaczył statek? Kapitan Grudziński twierdził, że to on i wezwał komandora Kłoczkowskiego. Miał nadzieję, że po raz pierwszy w tej wojnie orzeł pokaże swoją siłę. Tyle razy, gdy wynurzali się w Zatoce Gdańskiej, widzieli płonące wybrzeże. Przez radio dochodziły informacje. Westerplatte broni się, Oksywie broni się. A oni siedzieli bezczynnie pod wodą, kryjąc się przed niemieckimi samolotami i okrętami. A potem uciekali na wschód jak tchórze, obawiający się stanąć do walki. I to w wielkim, nowoczesnym okręcie, który mógł toczyć boje i zwyciężać. Grudziński dostrzegł wreszcie możliwość podjęcia takiej walki. Pan się myli, panie kapitanie, miał powiedzieć Kłoczkowski, gdy przyjrzał się statkowi. To jest Bergen. Tak relacjonował to Grudziński. W ocenie Kłoczkowskiego ta sytuacja wyglądała odmiennie. To on dostrzegł statek, a nie mając pewności co do jego przynależności państwowej, wezwał porucznika Piaseckiego. I ten, gdy przyjrzał się statkowi, stwierdził:
zdaje się, że to jest napis Bremen.
To dobrze się składa, że okręt nie jest załadowany. Musielibyśmy przeprowadzić kontrolę.
Peryskop dół!
Prawo międzynarodowe dość jednoznacznie określało zachowanie załogi okrętu podwodnego w takiej sytuacji. Na tzw. konferencji waszyngtońskiej 6 lutego 1922 roku pięć morskich potęg, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Francja i Włochy, uzgodniło, że nie wolno atakować statku handlowego należącego do nieprzyjaciela lub państwa neutralnego bez uprzedniego zbadania dokumentów i ładunku. To oznaczało, że okręt podwodny musiałby wynurzyć się i wysłać na szalupie grupę pryzową, która weszłaby na pokład statku. Jeżeli po sprawdzeniu dokumentów i ładunku dowódca okrętu podwodnego zdecydowałby się zatopić statek, musiałby zadbać o bezpieczeństwo jego załogi i pasażerów, dając im szalupy i zezwalając na bezpieczne odpłynięcie do portu. Traktat waszyngtoński nie został ratyfikowany i te postanowienia nie weszły w życie. Jednakże w 1930 roku w traktacie podpisanym na konferencji w Londynie powtórzono ten zapis. Włączono go również do tzw. protokołu londyńskiego z 6 listopada 1936 roku, który do wybuchu wojny podpisało 48 państw, a wśród nich Polska i Niemcy. Jak więc musiałby postąpić komandor Kłoczkowski, uznając, że ma przed sobą wrogi statek handlowy? Przede wszystkim wynurzyć orła. W tej samej chwili radiotelegrafista z Bremen nadałby sygnał SOS, informując, że jest atakowany przez polski okręt podwodny i podając swoją pozycję. Zanim grupa pryzowa z orła zeszłaby do szalupy i dotarła do burty statku, aby zgodnie z prawem dokonać kontroli ładunku i dokumentów, nadleciałyby niemieckie samoloty i zaatakowały polski okręt. Szybko zapewne przybyłyby ścigacze i jeżeli orzeł zdążyłby skryć się pod wodą przed samolotami, mógłby nie przeżyć ataku okrętów. Eksperci wojskowi zdawali się nie dostrzegać tego aspektu.
Komandor podporucznik Kłoczkowski nie wykonał ataku na SS Bremen. Zniszczenie, a nawet uszkodzenie tego statku miałoby sukces materialny, ograniczony i moralny, bardzo duży.
Miał więc wystrzelić torpedy bez zastosowania procedury prawem wymaganej? Niemcy dostaliby ważki argument propagandowy. Ogłosiliby światu, że polski okręt podwodny zdradziecko wbrew prawu międzynarodowemu zatopił bezbronny niemiecki statek i staraliby się uzasadniać bestialstwa, jakich dopuszczali się w Polsce. Być może wykorzystaliby to do uzasadnienia ataku U-30, który 3 września 1939 roku zatopił pasażerski statek Athenia, na którym zginęło 112 pasażerów. Kłoczkowski nie wytłumaczył załodze powodów swojego postępowania, przyjmując najgorszą metodę zaprzeczenia, że przed ich wyrzutniami torpedowymi jest statek norweski, a nie niemiecki. Nikt mu nie uwierzył, a rozgoryczenie ludzi, którzy mając wspaniałą broń nie mogli walczyć, stało się większe. O czym między sobą rozmawiali oficerowie? Musiało ich zastanawiać, czy rzeczywiście dowódca jest chory, a jeżeli tak, to dlaczego nie chce, aby w nocy, gdy niebezpieczeństwo ataku samolotów było najmniejsze, podeszli do Helu, gdzie mógłby dotrzeć na brzeg łodzią? A może któryś zapytał o to Kłoczkowskiego? Ten stwierdził później, że odrzucał taką możliwość, gdyż chciał wrócić na okręt i pełnić dalej służbę. Późnym wieczorem 14 września orzeł zbliżył się do portu w Tallinie. Jak nakazywało prawo międzynarodowe, szedł na powierzchni z banderą wciągniętą na maszt. Przez radio nadano depeszę.
Mam ciężko chorego na pokładzie i awarię w maszynach. Czy mogę wejść do portu? ORP Orzeł.
Nikt z załogi Orła nie zdawał sobie sprawy z ożywionej akcji dyplomatycznej, jaką wywołało pojawienie się polskiego okrętu na estońskich wodach terytorialnych. Władze estońskie, którym zależało na dobrych stosunkach z Niemcami, natychmiast poinformowały niemieckiego posła o przybyciu polskiego okrętu i zaczęły grać na zwłokę. Niewykluczone, że w grę włączyło się radzieckie przedstawicielstwo, którego akcja mogła być groźniejsza dla Estonii niż niemieckie działania dyplomatyczne. Wkrótce do burty Orła dobiła motorówka z pilotem. Komandor Kłoczkowski przez tubę głosową powtórzył tekst depeszy.
Mam ciężko chorego na pokładzie i awarię w maszynach. Czy mogę wejść do portu?
Nie mogę zabrać na ląd chorego dowódcy. Muszę zawiadomić marynarkę wojenną. Pozostańcie na redzie.
Motorówka odpłynęła. Czy zachowanie pilota nie powinno wzbudzić podejrzeń dowódcy Orła? Oficerowie chcieli odstawić chorego dowódcę motorówką na brzeg i wycofać okręt. Był jeszcze czas, aby oddalić się od Tallina i podjąć służbę na Bałtyku, gdzie mogliby odnieść niejedno zwycięstwo. Później Kłoczkowski stwierdził:
nie zgodziłem się początkowo, gdyż nie pozwalał na to stan morza.
Zapewne chodziło o samą operację opuszczenia łodzi i przejścia do niej. Musiał jednak szybko zmienić zdanie i wsiąść do motorówki.
Gdy w międzyczasie wsiadałem do łodzi, zjawiła się motorówka z oficerem marynarki wojennej estońskiej.
Jeżeli nie zwrócił na to uwagi, to następne wydarzenia, jakie miały miejsce tej nocy, powinny wzbudzić jego czujność. O godzinie 1 w nocy, już 15 września, do okrętu dobiła motorówka z oficerem. Kłoczkowski miał ponowić prośbę o zabranie go na ląd lub sprowadzenie lekarza na okręt. Oficer miał odpowiedzieć: proszę zaczekać, wkrótce przybędzie komendant, który wszystko załatwi. Po 30 minutach do burty dobiła kolejna motorówka z kilkoma uzbrojonymi marynarzami, których dowódca miał stwierdzić, że polskie poselstwo zostało powiadomione, a komendant przybędzie wkrótce. Chwilę później marynarze z motorówki zaczęli przeskakiwać na pokład Orła. Komandor Kłoczkowski wydał rozkaz uruchomienia motorów i obsadzenia działa. Gwałtowne szarpnięcie zwaliło z nóg kilku żołnierzy. Pospadali z pokładu do wody, gdy inni szybko wrócili na motorówkę. Mimo już tak ewidentnego wrogiego nastawienia Estończyków, dowódca Orła dał się przekonać prośbom kolejnych oficerów estońskich, którzy przybijali do burty okrętu. Ponownie zachowywał się uprzejmie, z pełną kurtuazją wobec ludzi, którzy przed chwilą chcieli zawładnąć okrętem.
Około 2 po północy podziękowałem przybyłym oficerom estońskim za pomoc i chciałem wyjść w morze. Jednakże oficerowie ci, a zwłaszcza pułkownik Saarsen, Szef oddziału drugiej armii estońskiej oświadczył mi, że wypada, żeby załatwić formalnie wejście do portu. Tym bardziej, że w sztabie czeka polski atasze wojskowy.
Kłoczkowski nie wspomina, że w tym samym czasie z ciemności wynurzyła się kanonierka Line, uzbrojona w dwa działa kalibru 75 mm. Nie mógł być tak naiwny, że uwierzył, że nie wypada odpływać. Być może obawiał się, że kanonierka otworzy ogień do odchodzącego okrętu i orzeł będzie musiał odpowiedzieć ogniem. Biorąc pod uwagę uzbrojenie artyleryjskie polskiego okrętu, działo kalibru 105 mm i podwójne działo kalibru 40 mm, wynik potyczki nie był przesądzony, ale należało zakładać, że okręt na Redzie znajdował się w zasięgu artylerii nabrzeżnej, zaś toczenie wojny z Estonią byłoby najgorszym rozwiązaniem. Nie jest jasne, w jakiej sytuacji komandor Kłoczkowski udał się na ląd z podporucznikiem Marianem Mokrskim. Czy wsiadł do motorówki estońskiej i nią odpłynął do portowego brzegu, gdy orzeł jeszcze stał na redzie, czy też wprowadził okręt do basenu portowego i dopiero tam zszedł na brzeg? Stwierdził później.
Wydałem szczegółowe zarządzenia i to na piśmie przed wejściem do portu w Tallinie odnośnie dalszego postępowania, gdybym na okręt nie powrócił.
Wynikałoby z tego jednoznacznie, że dopłynął do portu motorówką i więcej już na orła nie wrócił. Po rozmowach w sztabie marynarki wojennej bezpośrednio udał się do szpitala, wciąż w towarzystwie podporucznika Mokrskiego. Oficerowie zarzucili mu to.
Komandor podporucznik Kłoczkowski zabrał ze sobą do szpitala dwie duże walizki, maszynę do pisania i fuzję myśliwską oraz kazał sobie zapakować tobuł pozostałych drobiazgów, jak kilka tysięcy arkuszy papieru maszynowego, moc tekturek, atramentu i tym podobnych, czym niedwuznacznie dał do zrozumienia, że nie zamierza powrócić na okręt.
Jest ogromnie wątpliwe, że dowódca tak objuczony wsiadł do motorówki i udał się na rozmowy do estońskiego sztabu. On sam temu zaprzecza, acz potwierdza, że te przedmioty znalazły się w szpitalu.
Stwierdzam, że te rzeczy przynieśli mi w południe do szpitala. Kto je przeniósł, tego nie wiem.
Bez wątpienia wszystkie wyjaśnienia, jakie składał, miały uwolnić go od zarzutu narażenia bezpieczeństwa okrętu. To zrozumiałe. Miał prawo bronić się. Jednakże on atakował swoich podwładnych i na nich zrzucał winę za internowanie.
Okręt na redzie w Tallinie znajdował się na głębokiej wodzie. Zanurzenie okrętu trwało 40 sekund. Na okręt nie został wpuszczony przeze mnie żaden z Estończyków. Okoliczności te umożliwiały okrętowi odpłynięcie.
To był zarzut wobec oficerów, a zwłaszcza kapitana Jana Grudzińskiego, który na czas nieobecności komandora Kłoczkowskiego przejął dowodzenie, że nie wycofali okrętu, gdy jeszcze było to możliwe. Stwierdził to w najbardziej oczywisty sposób.
Wejście do samego portu w Tallinie i spowodowanie w następstwie tego internowania i rozbrojenia okrętu to moim zdaniem wynik słabości Grudzińskiego.
Prawdą jest, że to nie Kłoczkowski wprowadził okręt do portu. Dodał.
Odnośnie Grudzińskiego zaznaczam, że nie znał on okrętów podwodnych, a na ORP Orzeł został przydzielony na jeden miesiąc przed wojną.
Kiedy Kłoczkowski mówił te słowa, kapitan Grudziński już nie żył.